cóż, tak to jest.
Pomyślał John Isidore, stojąc z zaciśniętą w dłoni miękką kostką margaryny.
Może kiedyś jednak pozwoli nazywać się Prince. A jeśli mi się uda znaleźć puszkę przedwojennych warzyw, może zmienić zdanie na temat obiadu. A jeżeli ona nie umie gotować?
Pomyślał nagle.
Dobrze, w takim razie ja go zrobię. Przygotuję obiad dla nas obojga i pokażę jej, jak to robić, gdyby w przyszłości jednak nabrała ochoty. Nie zechcę, kiedy już jej pokażę.
Jeśli dobrze się orientował, większość kobiet, nawet tak młodych jak ona, lubiła gotować. To był jakiś instynkt. Zszedł po ciemnych schodach i wrócił do swojego mieszkania.
Ona naprawdę nie ma kontaktu z rzeczywistością.
Pomyślał, wkładając biały kombinezon roboczy.
Na przykład nigdy nie słyszała o przyjacielskim Basterze, a to przecież niemożliwe.
Nawet jeżeli się teraz pośpieszy, już i tak spóźnił się do pracy i Sloud będzie zły. Ale co z tego? Buster był najważniejszy ze wszystkich żyjących osób, oczywiście poza Wilberem Mercerem.
Mercer nie jest istotą ludzką, najwyraźniej stanowi archetyp osobowości z gwiazd narzucony naszej kulturze przez jakiś kosmiczny wzorzec. W każdym razie słyszałem, że ludzie tak mówili, na przykład pan Sloud. Hannibal Sloud powinien przecież wiedzieć. Dziwne, że jest taka niekonsekwentna, kiedy mówi o swoim nazwisku. Może potrzebuje pomocy? Czy ja potrafię jej w czymś pomóc? Specjal, kurzy móżdżek, czy ja coś rozumiem? Nie mogę się ożenić, nie mogę wyemigrować i pył w końcu mnie zabije. Nie mam nic do zaoferowania.
Ubrał się, wyszedł z mieszkania i powędrował schodami do góry na dach, gdzie stał zaparkowany jego zdezelowany stary chowy. Godzinę później, prowadząc już ciężarówkę przedsiębiorstwa, odebrał pierwsze w tym dniu szwankujące zwierzę. Elektrycznego kota. Leżał z tyłu w plastikowej, pyłoszczelnej klatce transportowej i dyszał nierówno. Można by pomyśleć, że jest prawdziwy, myślał Isidore, wracając do szpitala zwierząt Van Nessa. Niewielkiego zakładu o starannie wybranej, celowo mylącej nazwie, który ledwie wiązał koniec z końcem w warunkach bezwzględnej konkurencji panującej w świecie usług remontowych pseudozwierząt. Cierpiący kot miałknął.
Ojej, miałczy jakby naprawdę zdychał. Może jego obliczony na 10 lat akumulator ma zwarcie i wszystkie obwody przepalają się jeden po drugim? Poważna awaria. Milt Borogrowth, technik szpitala zwierząt Van Nessa, będzie miał pełne ręce roboty. A ja nie podałem właścicielowi kosztorysu. Facet po prostu rzucił mi kota, mówiąc, że w nocy zaczął nawalać, a potem, jak sądzę, wystartował do pracy.
W każdym razie, jakakolwiek wymiana słów nagle się urwała. Właściciel kota wzbił się z rykiem w niebo swoim nowiutkim, robionym na zamówienie hoverem. A był to zupełnie nowy klient. Isidore powiedział do kota.
Wytrzymasz do warsztatu. Po drodze doładuję ci akumulator.
Skierował ciężarówkę w stronę najbliższego wolnego dachu i zaparkował na nim, nie wyłączając silnika. Wczołgał się na tył ciężarówki i otworzył plastikową, pyłoodporną klatkę transportową. Widok jego białego ubrania i napisu na ciężarówce dawał pełne złudzenie, że to prawdziwy weterynarz udziela pomocy prawdziwemu zwierzęciu. Elektryczny mechanizm umieszczony pod futrem, sprawiającym wrażenie całkowicie autentycznego, bulgotał i puszczał bąble. Kot miał szkliste soczewki wizyjne i zaciśnięte kurczowo-metalowe szczęki. Wmontowane w pseudozwierzęta obwody chorobowe nie przestawały zadziwiać Isidora. Mechanizm, który obecnie trzymał na kolanach, został tak zaprojektowany, że kiedy dochodziło do uszkodzenia jakiegoś podstawowego elementu, pseudozwierzę sprawiało wrażenie nie uszkodzonego, ale chorego.
Mógłby mnie oszukać,
powiedział do siebie Isidore, macając sztuczny brzuch w poszukiwaniu płytki kontrolnej, bardzo małej w tym modelu, oraz gniazda szybkiego ładowania. Nie mógł ich znaleźć. Nie mógł również zbyt długo szukać, bo mechanizm niemal przestał funkcjonować.
Jeżeli nastąpiło krótkie spięcie, to może powinienem odłączyć jeden z przewodów prowadzących do akumulatora. Wtedy mechanizm się wyłączy, ale uszkodzenie nie będzie się powiększało. A potem w warsztacie znów go Mild naładuje.
Zręcznie przesunął palcami po pseudokościstym grzbiecie. Przewody powinny być właśnie tutaj. Cholernie dobra robota, absolutnie idealna imitacja. Kapli nie dawało się wyczuć przy najdokładniejszym badaniu. To musi być robota Will Wrighta i Carpentera. Ich projekty były kosztowne, ale natychmiast rozpoznawało się doskonałą jakość. Poddał się. Fałszywy kod przestał działać. Najwidoczniej spięcie, jeżeli właśnie spowodowało uszkodzenie, zniszczyło zasilanie i podstawowe serwomechanizmy.
Naprawa będzie kosztować mnóstwo pieniędzy. No cóż, pewnie zwierzakowi nie robiono profilaktycznego czyszczenia i smarowania 3 razy do roku. Na tym to wszystko polega. Właściciel będzie miał nauczkę. To bolesne.
Wrócił na fotel kierowcy, ustawił stery na wznoszenie, wzbił się znowu w powietrze i podjął lot w stronę warsztatu naprawczego. W każdym razie nie musiał już słuchać szarpiącego nerwy miauczenia produktu. Mógł się rozluźnić.
Ciekawe. Chociaż wiem, że to pseudopomiałkiwania wydawane przez pseudozwierzę, w którym przepalają się serwomechanizmy i zasilanie, to jednak mam od tego skurcze żołądka. Chciałbym znaleźć jakąś inną pracę. Gdybym nie oblał testu na inteligencję, nie musiałbym wykonywać tych paskudnych obowiązków i znosić towarzyszących im bolesnych emocji. Z drugiej strony te syntetyczne cierpienia pseudozwierząt zupełnie nie przeszkadzały Miltowi ani Slotowi. Może więc to wszystko tkwi we mnie? Może gdy jak ja spadasz po szczeblach drabiny ewolucji, kiedy toniesz w świecie grobów, to jesteś specjalem? Lepiej dać sobie spokój z takimi rozważaniami.
Najbardziej go przygnębiało, gdy porównywał swoje obecne możliwości umysłowe z tymi, które miał poprzednio. Jego inteligencja i siły witalne codziennie ulegały degradacji. On i tysiące innych specjali na całej Ziemi podążali w stronę stosu popiołu. Zamieniali się w żywy chłam. Spragniony towarzystwa włączył radio i nastawił je na słuchowisko przyjacielskiego Bustera, które podobnie jak wersja telewizyjna trwało pełne 23 gorące godziny na dobę. Podczas pozostałej godziny emitowano religijny sygnał zakończenia programu, 10 minut ciszy i znowu religijny sygnał rozpoczęcia programu.
Jakże się cieszę, Amando, że znowu jesteś w naszej audycji. Poczekaj, Amando. Odkąd cię ostatnio odwiedziliśmy, minęły całe 2 dni. Zaczęłaś już kręcić jakiś nowy film?
Cóż, miałam wczoraj pójść na zdjęcie, ale wiedzieli, że był zaszłaś już od mej.
O 7 rano?
Tak, masz rację, masz. To miałabyś 6.
Amanda Werner zaniosła się swoim słynnym śmiechem, naśladowanym równie często jak śmiech Bustera. Amanda Werner i kilka innych pięknych, eleganckich, o stromych piersiach, zagranicznych dam z nieokreślonych, niezbyt znanych krajów, a także kilku sielankowych, tak zwanych humorystów, stanowiło jądro wszystkich powtórek Bustera. Kobiety takie jak Amanda Werner nigdy nie grały w filmach, nigdy nie występowały w sztukach. Prowadziły dziwaczne, przepiękne życie gości niekończących się występów Bustera, pojawiając się w nich, jak kiedyś obliczył Izidor, co najmniej przez 70 godzin w tygodniu.
Jak Busterowi udało się znaleźć czas na nagranie obu występów, radiowego i telewizyjnego?
A jak Amanda Werner znajdowała czas na to, żeby być jego gościem co drugi dzień, miesiąc po miesiącu, rok po roku? Jak im się udawało tak prowadzić rozmowę? Nigdy się nie powtarzali. Przynajmniej on tego nie zauważył. Ich uwagi zawsze były świeże, dowcipne, zaimprowizowane i spontaniczne. Włosy Amandy lśniły, oczy błyszczały, zęby połyskiwały. Nigdy nie była zmęczona. Nigdy nie traciła okazji, aby błyskotliwie odpowiedzieć na nieprzerwany strumień dowcipów, zjadliwych uwag i dykteryjek Bustera. Show przyjacielskiego Bustera za pośrednictwem satelitów telekomunikacyjnych transmitowany przez radio i telewizję na całą Ziemię docierał również do emigrantów na skolonizowanych planetach. Podejmowano próby nadawania programów aż do Proximy, na wypadek gdyby kolonizacja ludzka sięgnęła aż tak daleko. Kiedy Salander 3 dotrze do celu, podróżujący nim ludzie spotkają tam już oczekującego na nich przyjacielskiego Bustera. I na pewno się ucieszą. Jednak jedna konkretna rzecz w przyjacielskim Busterze drażniła Johna Izidora. Subtelnie, niemal niedostrzegalnie, Buster wyśmiewał skrzynki empatyczne. I to wielokrotnie. W gruncie rzeczy robił to również teraz.
Żaden kamień mnie nie trafia. A jeżeli przejdę na drugą stronę góry, chcę, żeby czekało tam na mnie parę butelek Budweisera. I stamtąd wygłoszę starannie udokumentowane wystąpienie. Wystąpienie, które usłyszycie dokładnie za 10 godzin.
Jest też, kochani. Weź mnie ze sobą. Pójdę, kiedy będę rzucać w ciebie kamieniami.
Publiczność znowu ryknęła śmiechem, a John Isidor poczuł, że ogarnia go zmieszanie i bezsilna wściekłość sączące się przez skórę na karku. Dlaczego przyjacielski Buster wciąż kpi z mercerizmu? Nikomu innemu zdawał się nie przeszkadzać. ONZ nawet chyba go pochwalała. Amerykańska i sowiecka policja oświadczyły publicznie, że mercerizm zmniejszył przestępczość, powodując większe zainteresowanie obywateli problemami sąsiadów. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Titus Corning kilkakrotnie stwierdził, że ludzkość potrzebuje więcej empatii.
Może pastor jest zazdrosny? Jasne, to mogłoby wszystko wyjaśnić. On i Wilbur Mercer współzawodniczą ze sobą.
Ale o co?
O rząd dusz. Walczą o władzę nad naszą psychiką. Z jednej strony skrzynka empatyczna, a z drugiej żarty i kpiny Bastera. Muszę powiedzieć to Hannibalowi Slotowi. Zapytać go, czy to prawda. On na pewno będzie wiedział.
Zaparkował ciężarówkę na dachu szpitala zwierząt Van Nessa i szybko zaniósł plastikową klatkę z nieruchomym pseudokotem na dół do biura pracodawcy. Kiedy wszedł, pan Sloat podniósł wzrok znad kartek inwentarza części. Jego szara, pomarszczona twarz drgała jak zmącona woda. Hannibal Sloat był zbyt stary, by wyemigrować. I choć nie sklasyfikowano go jako specjala, musiał spędzić resztę życia na ziemi. Przez minione lata pył przeżerał go, zabarwił mu szarością rysy twarzy, wyszarzały mu od niego myśli. Pod jego wpływem Sloat skurczył się, wychudły mu nogi i poruszał się niepewnie. Oglądał świat przez okulary, dosłownie pokryte skorupą pyłu. Z jakiegoś powodu Sloat nigdy nie czyścił szkieł. Wyglądało to, jakby się poddał. Pogodził z radioaktywnym opadem, który dawno temu zaczął grzebać go pod sobą. Teraz zaćmił mu już wzrok. W ciągu kilku lat, które jeszcze mu pozostały, zniszczy inne zmysły.
Co tam masz?
Spytał pan Sloat.
Kota ze zwarciem w zasilaniu.
Isidor postawił klatkę na zasłanym papierami biurku szefa.
Po co mi go pokazujesz? Zanieś go na dół do warsztatu Milte.
Jednak po chwili namysłu otworzył klatkę i wyciągnął pseudozwierzę. Kiedyś sam był technikiem remontowym i to bardzo dobrym.
Myślę, że przyjacielski Buster i mercerizm walczą o władzę nad naszymi duszami.
Jeżeli to prawda, to Buster wygrywa.
Obecnie wygrywa, ale w końcu przegra.
Dlaczego?
Bo Wilbur Mercer wciąż się odnawia. Jest nieśmiertelny. Na szczycie wzgórza zostaje powalony, zapada się do świata grobów, ale potem zawsze się podnosi. A my z nim. Tak więc my również jesteśmy nieśmiertelni.
Czuł się wspaniale, mówiąc tak płynnie. Zazwyczaj w obecności pana Slota jąkał się.
Buster też jest nieśmiertelny. Podobnie jak Mercer. Nie ma żadnej różnicy.
Jak to możliwe? Jest przecież człowiekiem.
Nie wiem, ale to prawda. Choć oczywiście nigdy tego nie potwierdzą.
To dlatego przyjacielski Buster może robić 48-godzinny show w ciągu jednego dnia?
Właśnie.
A co z Amandą Werner i innymi kobietami?
Również są nieśmiertelne.
Czy są wyższą formą życia z innego układu?
Nie, nigdy nie udało mi się tego ustalić z całą pewnością. Tak jak z całą pewnością zrobiłem to w wypadku Wilbera Mercera.
Powiedział wciąż badając kota. Zdjął pokryte pyłem okulary i bez ich pomocy zaglądał do na wpół otwartego pyszczka.
Ten kot nie jest sztuczny. Wiedziałam, że coś takiego kiedyś się zdarzy. I już nie żyje.
W drzwiach gabinetu stanął krępy, dziobaty Milt Borogrove, ubrany w brudny niebieski fartuch z płótna żaglowego. Widząc leżącego kota, wszedł do gabinetu i podniósł zwierzę.
Co się stało?
Kurzy muszek go przyniósł.
Nigdy dotąd nie używał tego określenia przy Isidorze.
Gdyby żył, moglibyśmy go zanieść do weterynarza prawdziwych zwierząt. Ciekawe, ile jest wart. Czy ktoś ma egzemplarz Sydneya?
Czy pańskie ubezpieczenie nie obejmuje tego?
Czuł, że dygoczą mu nogi i miał wrażenie, że cały pokój robi się ciemnobrązowy, a na tym tle migoczą zielone plamki.
Obejmuje. Ale boli mnie sama strata. Strata kolejnej żywej istoty. Nie mogłeś się zorientować, Zdor. Nie zauważyłeś różnicy.
Pomyślałem, że to bardzo dobre wykonanie. Tak dobre, że wprowadziło mnie w błąd. Chodzi o to, że robi wrażenie żywego i przy takim dobrym wykonaniu...
Nie sądzę, żeby Izidor mógł zauważyć różnicę. Dla niego wszystkie są żywe, nawet pseudozwierzęta. Pewnie próbował go ocalić. Co z nim robiłeś? Próbowałeś doładować mu akumulator? Albo zlokalizować spięcie?
Tak.
Najprawdopodobniej stan był już tak ciężki, że nic by mu nie pomogło. Daj mu spokój, Han. Jednym ma rację. Imitacje zaczynają być cholernie podobne do prawdziwych. Zwłaszcza z montowanymi w nowych modelach obwodami chorobowymi. No a poza tym, żywe zwierzęta umierają. Na tym polega ryzyko związane z ich posiadaniem. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo widzimy.
Przeklęta strata.
Zgodnie z mercerizmem życie zawsze powraca. Dla zwierząt cykl również się zamyka. Chodzi mi o to, że wszyscy wspinamy się wraz z nim. Umieramy.
Powiedz to facetowi, do którego należał kot.
Chce pan, żebym to zrobił? Ale to pan zawsze prowadzi wideorozmowy.
Bał się wideofonów i przekonał się, że rozmowa, zwłaszcza z kimś obcym, to dla niego absolutnie niewykonalne zadanie. Pan Sloat oczywiście o tym wiedział.
Gdzie zmurzek? Ja to zrobię. Jaki to numer?
Mam go tu gdzieś.
Chcę, żeby kurzy móżdżek to załatwił.
Nie mogę rozmawiać przez wideofon, dlatego że jestem kodłaty, brzydki, zgarbiony, szczerbaty i siwy. No. Choruję na chorobę radiacyjną. Myślę, że niedługo umrę.
Przypuszczam, że gdybym się czuł tak jak on, również nie mógłbym korzystać z wideofonu. No, Izidor. Jeżeli nie dasz mi numeru właściciela kota, nie będę mógł zadzwonić i sam będziesz musiał to zrobić. No.
Zadzwoni kurzy móżdżek albo wylatuje z pracy.
Dajże spokój.
Nie lubię, jak się mnie nazywa kurzym móżdżkiem. Przecież pył również panu bardzo zaszkodził. Choć w przeciwieństwie nie uszkodził panu mózgu.
Jestem zwolniony.
Uświadomił sobie.
Nie mogę rozmawiać przez wideofon.
A potem przypomniał sobie nagle, że właściciel kota poleciał do pracy.
Nie będzie nikogo w domu.
Chyba mogę do niego zadzwonić.
Powiedział, znalazłszy wreszcie kwitek z danymi klienta.
Widzisz, może to zrobić, jeżeli musi.
Tak, ale nie powinien być do tego zmuszony. I ma rację. Pył rzeczywiście ci zaszkodził. Jesteś niemal ślepy i za parę lat nie będziesz słyszał.
Ciebie też dopadło mi. Skórę masz koloru psiego wojny.
Izidor usiadł przy wideofonie, wziął do ręki słuchawkę i wybrał numer. Na wideoekranie pojawiła się twarz zadbanej kobiety w typie środkowoeuropejskim o włosach zaczesanych w twardy kok.
Tak?
Pani Pilsen?
Rzecz jasna nie pomyślał o tym, że właściciel kota może mieć żonę, która oczywiście będzie w domu.
Chciałbym porozmawiać z panią o... Państwa kocie.
Ach tak, to pan zabierał Horacego. Czy ma zapalenie płuc? Mąż podejrzewał właśnie to.
Kot państwa umarł.
Och nie, dobry Boże.
Damy państwu drugiego. Jesteśmy ubezpieczeni.
Zerknął na pana Sloata.
Właściciel naszej firmy, pan Hannibal Sloat, osobiście...
Nie, damy im czek. Cena według katalogu Sydney'a.
Osobiście wybierze dla państwa zastępczego kota.
Usłyszał swój głos Izidor. Zaczął rozmowę, której nie potrafił przeprowadzić, a teraz zorientował się, że nie może jej zakończyć. To, co mówił, rozwijało się według jakiejś swojej wewnętrznej logiki, której nie mógł powstrzymać i wszystko musiało się toczyć do własnego zakończenia. Pan Sloat i Milt Borogrove patrzyli na niego w osłupieniu. On zaś mówił dalej.
Proszę określić, jakiego kota państwo sobie życzycie. Maść, płeć, rasa. Manx, Pers, Abisyńczyk.
Horacy nie żyje.
Miał zapalenie płuc. Zmarł w czasie przejazdu do szpitala. Nasz starszy lekarz, dr Hannibal Sloat, wyraził przekonanie, że stan, w jakim się znajdował, wykluczał możliwość ratunku. Ale czy to, że możemy dać państwu zastępstwo pani Pilsen, no nie jest szczęśliwą okolicznością? No, czy nie mam racji?
Miał tylko jeden taki kot jak Horacy.
Kiedy był jeszcze kociakiem, często przychodził i patrzył tak, i jakby chciał zadać jakieś pytanie. Nigdy się nie dowiedzieliśmy, co to za pytanie. Może teraz znajdziesz na nie odpowiedź. Myślę, że kiedyś wszyscy je poznamy.
A co by pani powiedziała na idealną elektryczną kopię państwa kota? Możemy zdobyć wspaniałe produkty Wheelwrighta i Carpentera, który w każdym szczególe będzie wiernie odtwarzał dawne zwierzę w
Och, to obrzydliwe! O czym pan mówi? Proszę, broń Boże, nie proponować tego mojemu mężowi. Niech pan nawet o tym nie wspomina, bo on się wścieknie. Kochał Horacego bardziej niż jakiegokolwiek kota, którego mieliśmy do tej pory, a miał koty od dziecka.
Milt odebrał Izidrowi słuchawkę i odezwał się do kobiety.
Możemy dać pani czek w wysokości wynikającej z wyceny Sydney, albo jak sugerował pan Izidor, wybrać dla państwa innego kota. Bardzo nam przykro, że kot państwa umarł, ale jak już wspomniał pan Izidor, zwierzę miało zapalenie płuc, które najczęściej okazuje się śmiertelne.
Spośród trzech osób pracujących w szpitalu zwierząt Van Nessa, Milt najlepiej załatwiał służbowe rozmowy telefoniczne.
Nie mogę powiedzieć o tym mężowi.
W porządku, proszę pani, zadzwonimy do niego. Czy mogłaby nam pani podać numer jego telefonu w pracy?
Proszę posłuchać. Może ten drugi pan miał rację. Może powinnam zamówić elektryczny zamiennik Horacego, ale tak, żeby Ed nic nie wiedział. Czy może to być tak wierna kopia, że mój mąż nie zauważy różnicy?
Jeżeli pani sobie tego życzy, ale z doświadczenia wiemy, że właściciela zwierzęcia nigdy nie da się oszukać. Jedynie przypadkowych obserwatorów, takich jak sąsiedzi. Widzi pani, kiedy podejdzie się rzeczywiście blisko do pseudozwierzęcia...
Ed nigdy nie zbliża się do Horacego, mimo że go kocha. To ja zajmuję się jego potrzebami, takimi jak kuweta z piaskiem. Sądzę, że mogłabym spróbować z pseudozwierzęciem, a jeżeli się nie uda... Znajdziecie nam panowie prawdziwego, który zastąpiłby Horacego. Nie chcę tylko, żeby mąż wiedział. Myślę, że tego by nie przeżył. Dlatego nigdy nie zbliżał się do Horacego. Obawiał się. A kiedy Horacy zachorował, jak pan powiedział, na zapalenie płuc, Ed wpadł w panikę i nie umiał stawić temu czoła. Dlatego tak długo czekaliśmy, zanim was wezwaliśmy. Zbyt długo. Wiedziałam, zanim panowie zadzwoniliście.
Ile czasu to zajmie?
Możemy przygotować kopię w ciągu 10 dni. Dostarczymy w dzień, gdy pani mąż będzie w pracy.
Zakończył rozmowę, pożegnał się i odłożył słuchawkę.
Zorientuję się w 5 sekund. Ale ona tego chce.
Ludzie kochający swoje zwierzęta w takich sytuacjach zupełnie się załamują. Jestem zadowolony, że zazwyczaj nie mamy do czynienia z prawdziwymi zwierzętami. Zdajecie sobie sprawę, że weterynarze prawdziwych zwierząt ciągle muszą prowadzić takie rozmowy?
Popatrzył uważnie na Johna.
A na swój sposób wcale nie jesteś taki głupi, Izidor. Załatwiłeś to zupełnie dobrze. Mimo, że Milt musiał w pewnej chwili przejąć sprawę.
Doskonale dawał sobie radę. Boże. Jakieś to było trudne.
Podniósł martwego Horacego.
Wezmę go na dół do warsztatu. Han, zadzwoń do Wheelwrighta i Carpentera i wezwij ich konstruktorów, żeby to zmierzyli, sfotografowali. Nie pozwolę im zabrać ciała do warsztatów. Chcę sam porównać kopię.
Myślę, że powinien porozmawiać z nimi Izidor. Wszystko zaczął i po tym, jak poradził sobie z panią Pilsen... Chyba da sobie radę z Wheelwrightem i Carpenterem.
Po prostu nie pozwól im zabrać Horacego. Będą chcieli tak zrobić, bo to cholernie ułatwi im pracę. Bądź stanowczy.
Dobra. Może powinienem zadzwonić do nich od razu, zanim zacznie się rozkładać.
Zbierało w nim uniesienie.